Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa w naszym magazynie.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, a za niespełna pół godziny Aleksandra Kłaput-Wiśniewska.
I dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od prezentacji Państwu rozmowy z maestro Tadeuszem Wojciechowskim, który po wielu miesiącach nieobecności przyjechał do Filharmonii Pomorskiej, aby poprowadzić orkiestrę i towarzyszyć solistom w koncercie filharmonicznym.
Koncert, który łączy bardzo wielu kompozytorów i różne zupełnie dzieła. Koncert na dwa fortepiany Pulenka, utwór Hektora Berlioza, balet Igora Strawińskiego Ognisty ptak. I tak też nazwany został ten koncert, Ognisty ptak. A więc myślę sobie, że rozpocznijmy od tego ognistego ptaka i od muzyki niezwykłej, muzyki mieniącej się kolorami wschodu, muzyki też panu bliskiej, bo balety to też pana specjalność.
No tak, rzeczywiście, dyrygowałem baletami Strawińskiego w Kopenhadze, będąc stałym dyrygentem Królewskiej Opery. Także ta muzyka jest mi bliska, ale oczywiście była już mi wcześniej bliska, dlatego że suita z baletu Ognisty ptak to jest utwór, który znam i bardzo sobie cenię ten utwór. To jest jeden z moich najbardziej ulubionych utworów. Właśnie tak jak pani wspomniała, ponieważ tam mienią się kolory wschodu i nie tylko wschodu, ale przede wszystkim ekspresja, która tam jest zawarta, motywy, jakie są zaprezentowane w, jakby powiedzieć, opracowaniu czy wizji Strawińskiego, czyli te motywy liryczne, skontrastowane z niezwykłym, ognistym materiałem muzycznym, który, jak wiemy, u Strawińskiego jest nie tylko w Ognistym ptaku, ale tak samo i w Pietruszce, i w Święcie Wiosny, i w wielu innych utworach symfonicznych. Także język, jak na tamte czasy, zupełnie nowatorski i bardzo przejrzysty. Jest to, szczególnie w Ognistym ptaku, faktura niezwykle jasna, klarowna, wręcz klasyczna, powiedziałbym, w tym sensie, że wszystkie motywy są czytelne, są tak napisane, że nie sposób ich nie usłyszeć. A jednocześnie, szczególnie w tańcu Kościeja, ten główny motyw, który się pojawia, który się przewija przez różne instrumenty, jakby z opóźnieniem, jakby odwrotnie niż dialog, jakby ten motyw chciał, przebijał się przez różne instrumenty na złość jeden drugiemu. Także to jest niezwykle fascynująca partytura. No i oczywiście ta niebiańska kolorystyka i w tańcu Princesy, i w Berceuse, to są rzeczy po prostu absolutnie nadzwyczajne. Ja mam takie troszkę własne opracowanie tego w sensie przebiegu całości. Ja nie oddzielam tych części poszczególnymi zatrzymaniami, poszczególnymi akcentami, które kończą, tylko ta muzyka jest grana non-stop, czyli części szybkie połączone są z wolnymi i te kontrastowe na zasadzie połączenia jednym taktem, który tak naprawdę, jeżeli chodzi o stronę muzyczną, jest tym spoiwem łączącym, mimo że w partyturze jest to zanotowane jako normalna przerwa między częściami. Ja uważam, że ponieważ tutaj fakturalnie to jedno z drugiego wynika, więc postarałem się to tak ująć, żeby jak rozpoczniemy, to nie ma chwili przerwy, nie ma przerwy w sensie przerwy między częściami. Utwór jest jako całość grany.
To jest utwór napisany jako balet, więc oczekuje się też występów baletowych i jakiejś treści, którą tancerze, aktorzy niosą. Tutaj tego nie ma, a więc Państwo są jeszcze zobowiązani, że tak powiem, przekazać nam ten naddatek, który byłby ewentualnie widoczny w operze podczas oglądania i słuchania baletu.
Oczywiście, że tak. Ja myślę, że my to przekażemy po prostu ekspresją, którą orkiestra ma w sobie niezwykłą ekspresję i potrafi tę ekspresję wydobyć i widzę, że lubi ten utwór, lubi tę ekspresję wydobywać, co jest niezwykle ważne, bo wystarczy tylko wyrzucić okiem do programu, gdzie są tytuły tych poszczególnych części. No to właściwie tytuł plus to, co się usłyszy, to już obraz wyobraźni sam się tworzy i nie potrzeba, tak jak w operze, napisów, tłumaczeń, bo to no, oczywiście coś trzeba o tym balecie wiedzieć, o librecie tego baletu i to wystarcza. I wtedy wystarczy zamknąć oczy, wsłuchać się w tę genialną partyturę i przeżywać to.
Mamy jeszcze Berlioza i mamy jeszcze koncert na dwa fortepiany Pulenka.
No tak, Berlioz to jest kolejny z moich ulubionych kompozytorów. Oczywiście największe dzieło symfoniczne, które ja uważam za największe, to jest Symfonia Fantastyczna. To jest dyskusyjne, czy jest to akurat największym dziełem, ale dla mnie tak, ponieważ tam jest właściwie no, sama czysta opowieść o nas, o artystach. To jest opowieść o życiu artysty, który zmaga się ze wszystkimi swoimi wątpliwościami, problemami, uniesieniami. Więc oczywiście wszystkie partytury Berlioza są niezwykle barwne i żywiołowe, a ja wybrałem właśnie ten utwór Karnawał Rzymski, uwerturę Karnawał Rzymski, ze względu na to, że no, kojarzy mi się to z pięknym majem, z piękną wiosną, z radością, z budzącym się życiem. I myślę, że no, utwór jest oczywiście niezwykle efektowny, ale i piekielnie trudny dla orkiestry, więc tak metodologicznie podchodziliśmy do tego, żeby sobie o wielu rzeczach powiedzieć i wszystkie szczegóły staraliśmy się dopracować tak, żeby sprawić przyjemność publiczności.
No i Poulenc i dwóch pianistów znanych, dobrze ze sobą współpracujących, zresztą już tu raz występujących, ale wtedy pod inną dyrekcją grali ten koncert, to tak zwane towarzyszenie orkiestry, ale właśnie, czy to jest tylko towarzyszenie?
No nie tylko, bo właśnie to jest dialog między solistami a orkiestrą. Są miejsca, gdzie orkiestra towarzysza, są miejsca, gdzie orkiestra przejmuje inicjatywę i te figuracje na klawiaturze są akompaniamentem. Ale właśnie przez to ten utwór dla mnie jest niezwykle interesujący, bo to jest pełna symbioza dwóch fortepianów z orkiestrą i kolejna partytura, która jest niezwykle czytelna, przejrzysta, klasycznie przejrzysta i obdarowana wielką motoryką. Tam jest z jednej strony ogromna motoryka i napięcie, pulsacja przede wszystkim. Wielokrotnie w partyturze jest oznaczenie dla wszystkich prawie instrumentów secco, czyli krótko, ostro. I ten charakter właśnie to jest typowy dla Poulenca. A z drugiej strony przepiękne, liryczne tematy, które wręcz jakby były rodem z muzyki filmowej, które po prostu powodują, że człowiek może się absolutnie zatopić w tym uniesieniu romantycznym i za chwilę to jest właśnie przerwane pięknym kontrastem i niezwykłą energią, która tryska i od solistów, i z orkiestry. I myślę, że to jest utwór niezwykle piękny, kontrastowy i energetyczny.
Wybrał pan utwory bardzo piękne, ale bardzo trudne. Jest pan znany z tego, że jest pan ogromnie wymagający, tak więc praca była ciężka, ale jest pan zadowolony. Powraca pan po kilku miesiącach nieobecności do Filharmonii. Jak pan znajduje orkiestrę? Mówi pan, że cieszy się tymi utworami, a więc współpraca dobra.
Tak, doskonała współpraca i widzę, może to po części ze względu właśnie na ten rodzaj programu, takie pozytywną energię i pozytywne nastawienie orkiestry do tych utworów. Widać, że muzycy no, cieszą się, radują się tym, że możemy wspólnie tę muzykę, te trzy utwory, które są no, po prostu brawurowe, wszystkie trzy utwory to są utwory brawurowe, wspólnie wykonać, szczególnie właśnie po tych kilku miesiącach mojej nieobecności. I mam nadzieję, że w dobrych nastrojach rozstaniemy się na wakacje.
Czy możemy liczyć na niedługą pana obecność?
Z mojej strony zawsze. Ja jestem oczywiście bardzo emocjonalnie i duchowo związany z zespołem. Nie tylko z zespołem, ale i z miastem. Jak tutaj sobie nieraz jadę samochodem z hotelu, no tutaj są tak przepiękne, szczególnie o tej porze roku, dzielnice, ta Aleja Ossolińskiej, gdzie ja tędy codziennie jeżdżę, to jest po prostu piękna dzielnica willowa, nawet przez myśl mi przeszło, czy by tutaj nie zamieszkać, bo rzeczywiście jest to urokliwe miejsce. Także, ponieważ od lat jestem i z Filharmonią, i z przyjaciółmi tutaj związany, więc ja z mojej strony jak najchętniej, jak najczęściej, tylko wszystko jest w rękach nowej dyrekcji.
To było spotkanie z maestro Tadeuszem Wojciechowskim. To teraz powrócimy do festiwalu Nowa Muzyka, który jest organizowany przez Związek Kompozytorów Polskich, oddział w naszym regionie. Otóż, no właśnie, Nowa Muzyka. Jak się okazuje, można tworzyć takie festiwale, organizować je i nawet znajdują one wielu odbiorców.
Tak, ten festiwal już po raz czwarty się odbywał. I w tym roku znalazł swoje miejsce w Miejskim Centrum Kultury. Tam duża, przestronna sala z dużą widownią i dobrymi warunkami akustycznymi. Tak więc tam zaprezentowali się, między innymi tam, bo nie tylko, kompozytorzy, z którymi Państwa dzisiaj chcemy zapoznać. A są to Zbigniew Chojnacki
i Jędrzej Rochecki.
Nazywam się Zbigniew Chojnacki, gram na akordeonie z Life Electronics, tak to się ładnie nazywa, ale to jest tak naprawdę współdziałanie akordeonu z elektroniką na żywo, na scenie, cały koncert jest improwizowany.
Muzyka nowa to nie tylko muzyka pisana, ale to również i muzyka improwizowana, prawda?
Ja to nazywam trochę swego rodzaju improwizowaną muzyką współczesną, tak sobie to tak uprościłem. I cała trudność właśnie polega na tym, że to też przybiera rolę eksperymentu, a przy czym eksperyment nie zawsze musi wyjść. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o tą drogę, którą powiedzmy staram się podążać. Ale tak. No to jest jakby w największym skrócie to jest po prostu improwizowana muzyka, tak.
Kiedyś było nie do pomyślenia, że akordeon będzie instrumentem połączonym, nie wiem, z elektroniką i z takimi nowymi nurtami, a on powraca i powraca właśnie w takim też stylu. Nie, niesamowitym, że zainteresował się pan w ogóle tym instrumentem.
Znaczy ja skończyłem klasyczną szkołę muzyczną, pierwszy, drugi stopień. Tak się złożyło, że w Kutnie trafiłem na ludzi, bo w Kutnie skończyłem szkołę muzyczną, którzy też interesowali się muzyką taką stricte jazzową, czy swingową, czy no taką jakby klasyczną w tego słowa znaczeniu. Później skończyłem policjalne studium jazzowe w Warszawie na Bednarskiej i jakby tak kształciłem się powiedzmy czysto jazzowo. Natomiast od jakichś 4 lat zacząłem się interesować w ogóle przetwarzaniem dźwięku przez mikrofony. Jakby nie jestem zwolennikiem, bo to też się tak praktykuje. Są systemy, które wpina się do środka akordeonu i wtedy po prostu tylko to, co akordeon generuje, wtedy mamy przetwarzane. Natomiast przy użyciu mikrofonów możemy też, nie wiem, przetwarzać na bieżąco głos czy szurające krzesło, więc jakby ta skala trochę się zwiększa.
Jeżeli porównamy improwizację w jazzie czy improwizację w muzyce współczesnej, to są 2 różne kierunki?
Trzeba to wszystko traktować, ja tak staram się traktować jako inspirację. No, muzyka napisana ma swoje ogromne plusy i też ja mam zawsze wielki szacunek, że po prostu usiąść, czy Lutosławski, czy Penderecki, po prostu siedząc i im jakąś swoją myśl potrafią przelać na papier i potem jeszcze znajdą się ludzie, którzy to potrafią zagrać, to jest niesamowita sprawa. A z improwizacją, ja się chcę tak nauczyć, żeby pomimo, że ja improwizuję, to żeby ludzie czuli, że jest początek, rozwinięcie, koniec. Żeby po prostu, żeby to było słychać, że to jest jakby napisany utwór, ale nie jest napisane. To jest tak naprawdę najtrudniejsze dla mnie. Tym się obecnie interesuję. Nie wiem, może kiedyś zmienię koncepcję i będę pisał. Nie mam pojęcia jeszcze.
Pan Jędrzej Rochecki, czym jest dla pana nowa muzyka?
W zasadzie nowa muzyka to cały czas powstaje. Nazwa, wiadomo, tutaj akurat odnosi się do takiej muzyki nazywanej jako współczesną, czy pisaną przez kompozytorów aktualnie żyjących. I no, czym jest dla mnie taka muzyka i to w połączeniu z elektroniką? Myślę, że na pewno jest to duże pole do sprawdzania rozmaitych właśnie tak zwanych eksperymentów, dlatego czasami nawet nazywają to muzyką eksperymentalną. Ja jako reżyser dźwięku i kompozytor jednocześnie, z racji tego, że cała ta strona techniczna nie jest mi obca, mam jakby tutaj szczególnie pole do eksperymentów na właśnie tle, czy to przestrzeni w muzyce, na przykład właśnie w tym utworze, który będzie wykonany, zostanie wykorzystane nagłośniki nowe, czyli również będą użyte głośniki zza pleców, nawet spod publiczności, ponieważ może trochę sekret zdradzam, ale również pod publicznością znajduje się głośnik, który także będzie tutaj użyty. Elektronika jest to znakomite pole do eksperymentów z dźwiękiem, z muzyką, z w ogóle percepcją muzyki, w jaki sposób możemy ją odbierać, nie tylko nawet czasami właśnie i podskórnie, jeżeli właśnie tak jak w tym moim utworze będą bardzo niskie dźwięki dochodzące spod spodu, więc będziemy tutaj mieli możliwość innego odbioru muzyki, znaczy nawet nie tylko muzyki, ale ogólnie dźwięku. Także dla mnie, jako kompozytora, ja to traktuję trochę może właśnie tą dziedzinę muzyki elektronicznej jako pole do eksperymentów, bo oprócz tego wiadomo, komponuję również normalne utwory i muzykę filmową, teatralną. Teraz na przykład aranżę robiłem do spektaklu O wierze gran, jutro będzie za późno dla Teatru Muzycznego w Toruniu, 20 będzie premiera. Także robię oprócz takiej muzyki eksperymentalnej, na której mogę właśnie poszukać nowych możliwości. Wiadomo, komponuję również muzykę tak zwaną normalną, przystępną dla ludzi. A ja traktuję właśnie jako takie eksperymenty bardziej niż stricte jakby utwór, tak jak my to rozumiemy w tradycyjnym znaczeniu.
Czy pan potem się interesuje, jak publiczność, przez którą wręcz przepuszcza pan te dźwięki, co czuje po tym koncercie?
No na pewno to będę chciał taki feedback od publiczności uzyskać. Na pewno od moich kolegów realizatorów dźwięku również. Głośnik jest ustawiony dosłownie pod nimi, więc oni najbardziej to odczują. Dlatego na pewno zapytam ich o odczucia jako profesjonalistów, którzy potrafią powiedzieć się nawet od tej strony, jak to zabrzmiało takim fachowym uchem. jak i od publiczności, która tutaj przyjdzie. Na pewno będę chciał też uzyskać takie informacje, jak wrażenia słuchowe. Tutaj, jeżeli chodzi o to nagłośnienie kinowe, chciałem uzyskać taki efekt, bo w moim utworze jest wykorzystany akordeon i chciałem uzyskać efekt tak, jakby publiczność znajdowała się w środku akordeonu. Dlatego...
Pan kiedyś się znajdował w środku akordeonu? Że wie pan, jaki efekt powinien być?
Potrafię sobie wyobrazić, czy ten efekt jest, no, na pewno nie będzie tak efektowny, jakby faktycznie ktoś głowę włożył do akordeonu, ale no coś takiego starałem się uzyskać, tak żeby te dźwięki akordeonu przechodziły jakby nad głowami słuchaczy.
Powiedział pan, bo dzieli pan tę swoją muzykę na muzykę dla ludzi, czyli tą normalną, ta nie jest dla ludzi.
Oczywiście również jest dla ludzi, ale wiadomo, że ten krąg na pewno mniejszy. Zresztą mam tego świadomość i nie ma co tutaj owijać bawełny, że jest inaczej. To jest muzyka jednak dosyć elitarna, na którą zwykły śmiertelnik nie będzie. Chociaż trzeba właśnie zachęcać do tego. I nawet właśnie do czego potrzebne są mi takie eksperymenty. Potem jak już tworzę muzykę dla ludzi, tak zwaną, to te eksperymenty mogę właśnie tą muzykę dla ludzi przemycać i tak pomalutku wciągać te osoby, żeby jednak zainteresowały się również i tą stroną ciemną.
Wszyscy wtedy po jakimś czasie będziemy tak zwani normalni, czyli i muzyka, i odbiorcy.
No myślę, że no, trzeba próbować szukać właśnie takich kontaktów, oswoić trochę z muzyką, która niekoniecznie musi znajdować się w systemie dur-moll, że jakieś proste melodyjki. Trzeba ludzi przekonywać do tego, że również i w takiej muzyce jest dużo wartości i taka muzyka myślę, że jest nastawiona dużo bardziej na właśnie nasze zmysły, że to jest muzyka zmysłowa bardziej, gdzie nie analizuje się w taki właśnie sposób, że dźwięk cis, fis, gis, tylko raczej, że ciekawa barwa na przykład, że ciekawe wrażenie słuchowe. Dlatego no myślę, że jeżeli chodzi o na przykład muzykę filmową, no to zaczęło to pomalutku na przykład wchodzić do filmu, jeżeli chodzi o horrory, na przykład, że tam taka muzyka sonorystyczna na przykład jest stosowana i dobrze się sprawdza. I z doświadczenia wiem, że osoby, które potem taką muzykę słuchają, może i potem na koncercie takiej muzyki eksperymentalnej mogą powiedzieć, a muzyka jak z horroru. Ale właśnie to dowodzi temu, że jednak i ten rodzaj doświadczeń też jest potrzebny.
To było spotkanie ze Zbigniewem Chojnackim i Jędrzejem Rocheckim. Pierwszy to akordeonista, drugi to pianista i kompozytor oczywiście. Drodzy Państwo, a teraz już spotkanie z Tomaszem Sztralem, a to będzie pokłosie bardzo ważnej imprezy.
Tak, to są konfrontacje wiolonczelowe. Wiolonczela to instrument, który w naszym regionie, jak się okazuje, jest szczególnie lubiany. Między innymi za sprawą profesora, koncertującego artysty, ale również pedagoga, świetnego Tomasza Sztrala, który taką klasę prowadzi, klasę talentów w szkole muzycznej.
Zabrzmiało to trochę tak, jakby to tylko uczestniczyli muzycy z naszego regionu, a tak nie było.
A na konfrontacjach to ho, ho.
Do Bydgoszczy przyjechali wiolonczeliści w różnych grupach wiekowych, w liczbie ponad 120 instrumentalistów. I to naprawdę jest, powiedziałabym, rekord polski, jeśli chodzi o konkursy.
No i dzięki temu mamy też świetnych wiolonczelistów, z którymi niedawno też w tym programie rozmawiałyśmy o ich sukcesach. A teraz fragment rozmowy z Tomaszem Sztralem, całość tego wywiadu w niedzielnym śniadaniu z muzami.
Dobry wieczór Państwu, witam Państwa serdecznie. No rzeczywiście ja tutaj do Bydgoszczy to przyjeżdżam w kilku osobach, mogę powiedzieć, bo raz jestem wiolonczelistą, który gra na scenie, jestem gościem filharmonii, przyjeżdżam jako pedagog wspomagający klasę talentów zespołu szkół muzycznych imienia Artura Rubinsteina. W trzeciej osobie przyjeżdżam jako juror przewodniczący jury konfrontacji. No muszę oczywiście powiedzieć, że konfrontacje, ogólnopolskie konfrontacje wiolonczelowe są unikalną formułą muzyczną w Polsce, ponieważ tutaj nastąpiło takie cudowne połączenie jakby dwóch procedur. Z jednej strony mamy formułę konkursu, prawda, żeby wyselekcjonować tych najlepszych, czasami wyselekcjonować tą jedną gwiazdę. I to się czasami zdarza, nie co roku, ale co kilka lat mamy jakieś objawienie. A z drugiej strony jest to bardzo formuła taka otwarta i swobodna, ponieważ jest ciepło, jest atmosfera i jury, które mi tutaj wspomaga w osobie pani profesor Urszuly Marciniec-Mazur z Akademii Muzycznej we Wrocławiu imienia Karola Lipińskiego oraz pan profesor Stanisław Firlej, światowej sławy wiolonczelista Akademia Muzyczna imienia Grażyny i Kiejsuta Bacewiczu w Łodzi. Oni bardzo są otwarci i nie tylko uczestniczą jako jurorzy, ale również chętnie po każdej grupie spotykają się z rodzicami, z pedagogami, bo teraz powiem, jakie są cyfry. No, liczba 128 uczestników. Z tego przyjechało 99%. Do tego jeszcze jak dołączymy do tego rodziców i nauczycieli i pianistów, to się robi z tego prawie 500 osób, które się przewijają przez budyneczek na ulicy Gdańskiej, w tym uroczym zaułku. Więc mnie się wydaje, że to się zrobiło taki ogólnopolski ruch wiolonczelowy wokół naszego instrumentu. Ja myślę, że to jest zjawisko, które dostrzegają nie tylko wiolonczeliści, ale ostatnio rozmawiałem z przedstawicielami innych instrumentów, żeby nikogo tutaj nie urazić. I oni mówią tak, wiesz, bo z frekwencją na tym kierunku albo na tamtym to różnie bywa, a wiolonczela ciągle wam jakby idzie w górę. To znaczy, jakby nas się nie ima zjawisko niżu demograficznego, tylko kilka przyczyn powoduje, że chętnie rodzice posyłają na wiolonczelę, bo za tym się kryją również dobrzy pedagodzy, za tym się kryje również to, ta formuła właśnie zachęcania do grania, prawda? Nie okrutnego, tutaj jakbyśmy zrobili taki konkurs, prawda, żebyśmy powycinali wszystkich, dali tylko pierwsze miejsce, drugie, trzecie, reszta do domu. No to przecież uczucie frustracji, które powstaje w takim młodym człowieku, wrażliwym przecież, który chce grać, rwie się do grania. Zachęta połączona z krytyką jest o wiele lepszym lekarstwem w tej fazie, bo na prawdziwe konkursy, gdzie rzeczywiście już jest walka bardzo poważna, na to jeszcze przyjdzie czas, ale dzięki temu my mamy to zaplecze, mamy środowisko, mamy uczniów, mamy całą młodzież wiolonczelową, mamy bardzo mocny fundament tego instrumentu, bo czym więcej tym wiolonczelistów będzie, tym oczywiście ci, którzy mają się w tym zawodzie utrzymać, utrzymają się. Wiemy, co się dzieje w mniejszych ośrodkach, wspieramy te ośrodki i to wszystko powoduje, że jest to formuła na dzisiejsze czasy, kiedy młodzież już nie upatruje zawodu muzyka jako jedynego okna na świat, żeby wyjechać za granicę, jak to kiedyś bywało. I to właściwie stawiało momentalnie szkoły muzyczne w zupełnie innym położeniu. Dzisiaj młodzież ma do wyboru tyle różnych zawodów, niekoniecznie takich trudnych jak zawód muzyka, gdzie wymagane jest dzienne, kilkugodzinne ćwiczenie i właściwie powtarzanie. Ćwiczenie polega na tym, żeby cierpliwie powtarzać kilkanaście razy lub kilkadziesiąt razy jakąś czynność, żeby jakby podciągnąć swoje umiejętności.
I dodajmy, że całe życie.
Całe życie, bo my się uczymy muzyka. 6 lat, potem 6 lat, średnia szkoła, potem 5 lat i to wychodzi 17 lat, a potem do końca, do tej emerytury ciągle musimy grać, bo to nie jest tak, że jeżeli na przykład ja jestem, prawda, wiolonczelistą, to że ja mam tytuł, że jakieś stanowisko, to nie znaczy, że ja już nie muszę nic robić, bo ja muszę co tydzień, jeżeli gram, udowadniać, że ja to umiem, dlatego że jeżeli ja przestanę grać, to ja za 2 tygodnie umiem o 70% mniej niż umiem w dniu dzisiejszym. To jest tak okrutny zawód, że to jest tylko tu i teraz. I to mało ludzi sobie z tego zdaje sprawę, że tu i teraz oznacza, że na przykład o godzinie 19 wychodzę na estradę i mam grać. A nie, że moja wiedza jest przechowana w komputerze, że mogę do niej sięgnąć, że mogę coś napisać. Nie, to jest w wymiarze pedagogicznym, ale w wykonawczym to jest tu i teraz. Trzeba mieć tą gotowość i mieć tą umiejętność w głowie, w palcach, w pamięci. To musi być szereg czynników w ogóle w charakterze i w zdolności, pamięć muzyczną w ogóle, charakter, opanowanie, żeby umieć w tym zawodzie się odnaleźć. Dlatego wydaje mi się, że właśnie konfrontacje są taką unikatową formułą, że one łączą jakby przyjemne z pożytecznym, to znaczy ci, którzy są wyłuskani jako ci najzdolniejsi, oni są wcześniej dostrzeżeni, ci słabsi dostają szansę, prawda? Jeżeli oni potem już jakby nie wytrzymują w tej konkurencji, no to trudno, ale to nie jest tak, że nie będą mieli złe wspomnienia, prawda? Bo nawet jeśli ktoś dostaje taką nagrodę, taką symboliczną w postaci wyróżnienia, to przynajmniej jak będzie w innym zawodzie, to powie, o, szkoła muzyczna to był fajny okres w moim życiu, bo tam uczestniczyłem w tym konkursie, nawet coś tam zdobyłem.
To było spotkanie z Tomaszem Sztralem. Na większy wymiar tego spotkania zapraszam Państwa w imieniu Ewy Domskiej do śniadania z muzami już pojutrze po godzinie 10. A teraz już zapraszamy na spotkanie z Aleksandrą Kłapud-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapud-Wiśniewska, zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś obiecana Państwu porcja polskiej muzyki klasycznej. Klasycznej nie tylko w sensie ogólnego rozumienia słowa klasyczny, czyli potocznie zwanej poważną, ale polska muzyka okresu klasycyzmu. To twórczość o którą szczególnie powinniśmy dbać w dziejach naszej muzyki i naszej kultury, bowiem przez całe lata pokutowało stwierdzenie, że nie mieliśmy rodzimej, znaczącej i artystycznie wartościowej twórczości tego czasu. Mówiono o kompozytorach, którzy wzorują się na muzyce wielkich klasyków Haydna, Mozarta, Beethovena. Mówiliśmy o twórcach, którzy tak chętnie zachowują ulubiony styl koncertujący epoki baroku i w nim piszą dzieła wieku XVIII. A wszak w polskiej muzyce mamy naprawdę znakomitych mistrzów, których twórczość dopiero niedawno odkryta domaga się nowych interpretacji i domaga się obecności na estradach koncertowych i na antenie radiowej. Dzisiaj zatem powracamy do twórczości Józefa Zeidlera, kompozytora zwanego polskim Mozartem. Nie bez przyczyny, bowiem jego twórczość rzeczywiście nosi znamiona pięknego stylu klasycznego we wszystkich swoich aspektach. Jest to muzyka, która zachowała się w zbiorach świętogórskich w Gostyniu i pośród bardzo licznych muzykaliów zachowanych w bibliotece 16 utworów należy do Józefa Zeidlera. Oczywiście zbiory owej biblioteki byłyby znacznie większe, gdyby nie pożogi wojenne i losy wielu archiwów polskich, które także dotknęły Archiwum Paulinów na Świętej Górze. W każdym razie twórczość Józefa Zeidlera to muzyka klasyczna, doskonała w formie, z ogromną fantazją melodyczną i niezwykłą lekkością właściwą mistrzom tej epoki napisana. Józef Zeidler urodził się w 1744 roku, zmarł w 1806 i właściwie poza datami jego życia niewiele mamy pewnych informacji co do jego działalności. Wiadomo, że związany był z Filipinami na Świętej Górze i właśnie dla kapeli gostyńskiej komponował swoje utwory, które tak pięknie tchną ową klasyczną radością. Marek Dyrzewski napisał o twórczości Józefa Zeidlera, że nieczęsto nuta radości osiąga w muzyce sakralnej taką intensywność jak u Józefa Zeidlera. Rzeczywiście piękno melodii, lekkość, doskonałość klasycznej harmonii, charakterystyczna klasyczna instrumentacja i fantazja melodyczna wskazują na to, że nie tylko znał on doskonale nowy, modny styl klasyczny, ale także w sposób indywidualny, twórczy i niezwykle atrakcyjny zrealizował go w swoich utworach. Ktoś powie, że to tak podobne do dzieł Mozarta i nie zdziwi się to, bowiem przecież muzyka Mozarta była tak licznie naśladowana przez wielu kompozytorów różnych nacji. Ale w przypadku Zeidlera nie ma mowy o naśladownictwie. On tworzył jednocześnie z Mozartem. To nie jest echo twórczości największego klasyka, ale równoległa i równorzędna, artystyczna i wartościowa muzyka klasyczna. Posłuchamy zatem za chwilę sekwencji Veni Creator, skomponowanej w 1790 roku. Veni Creator przeznaczona jest na uroczystość zesłania Ducha Świętego, którą obchodzić będziemy w najbliższą niedzielę. To przepiękna, pełna radości kompozycja, pokazująca nie tylko ów tekst sekwencji w klasycznej, pięknej formie, gdzie głosy solowe dialogują z głosami churalnymi i klasycznie prowadzoną orkiestrą. To także pełna żarliwości i radości modlitwa, w której owe wezwania i dary Ducha Świętego wyeksponowane są w wyraziście podanym tekście. Epoka klasyczna w swojej równowadze tekstu, słowa, formy, harmonii pokazuje także w twórczości polskiej swoje najlepsze strony. Zatem Veni Creator Józefa Zeidlera w interpretacji zespołu Concerto Polacco, zespołu Sine Nomine pod dyrekcją Marka Toporowskiego.
Thank you.
Była to sekwencja Veni Creator w klasycznej wersji skomponowanej w 1790 roku przez polskiego Mozarta, czyli Józefa Zeidlera. A teraz inny mistrz polskiej epoki klasycznej, Franciszek Lessel. Urodził się w 1780 roku, zmarł w 1838. I należy do generacji twórców poprzedzających bezpośrednio życie i twórczość Fryderyka Chopina. Epoka klasyczna to przede wszystkim piękno i doskonałość form oraz operowanie klasycznymi modelami, które w XVIII wieku zyskały znaczenie w muzyce zarówno wokalnej, jak i instrumentalnej. I takim modelem muzykowania była twórczość kameralna. Na gruncie muzyki klasycznej odnajdujemy wiele przykładów dzieł przeznaczonych do wykonania przez pojedyncze instrumenty, pełniących bardzo często w epoce klasycznej funkcję użytkową. U Franciszka Lessla, który uczył się u Józefa Haydna, był wykształcony na najlepszych klasycznych wzorach tego mistrza wiedeńskiego klasycyzmu, odnaleźć można wiele elementów muzyki nawiązującej do stylu klasycznego, w tym stylu kameralnego. Pośród nich jest wyjątkowy utwór Grand Trio na klarnet, róg i fortepian. To jest opus 4 Franciszka Lessla, powstały w 1806 roku. Już sam zestaw instrumentów na koncertujący klarnet, waltornie i fortepian wskazuje na fantazję i na bogactwo wyobraźni Franciszka Lessla, który w ten sposób sięga po niekonwencjonalny zestaw kameralnych instrumentów. Franciszek Lessel skomponował to rzeczywiście według najlepszych modeli i cech klasycznych, a nawiązuje także do późnego i modnego w końcowej fazie epoki klasycznej stylu Brillant, czyli stylu pełnego zdobnictwa, elegancji, błyskotliwości. I te cechy odnajdujemy w jego triu, wskazujące przede wszystkim znajdujące się w wirtuozowskiej partii solistycznie traktowanych wszystkich instrumentów. Zatem instrumentalną stronę polskiego klasycyzmu, stronę muzyki kameralnej i to kameralnej na niezwykły zestaw instrumentów prezentować będzie Grand Trio na fortepian, klarnet i róg opus 4 Franciszka Lessla w wykonaniu Romana Widaszka, Tadeusza Tomaszewskiego i Joanny Domańskiej odpowiednio grających na klarnecie, rogu i fortepianie. Franciszek Lessel, część trzecia, Grand Trio na fortepian, klarnet i róg. Thank you. To wielkie trio na fortepian, klarnet i róg op. 4 Franciszka Lesla. A teraz wracamy do muzyki sakralnej polskiego klasycyzmu, muzyki Józefa Zeidlera. Ten twórca noszący dumnie przydomek polskiego Mozarta skomponował oprócz mszy, sekwencji Stabat Mater i Veni Creator także litanie do Najświętszej Marii Panny w tonacji demol. Napisany w 1789 roku utwór posiada wielkie cechy klasycznej muzyki koncertującej, muzyki sakralnej, w której artystyczny sposób przetworzony został tekst wydaje się bardzo monotonnej modlitwy, jaką jest litania. Poszczególne zawołania przedzielane odpowiedziami zmiłuj się nad nami lub módl się za nami. Wszak cóż może być bardziej monotonnego w ukształtowaniu muzycznym? A jednak właśnie idąc za klasyczną modą i idąc za klasycznym stylem, Józef Zeidler układa to w kunsztowne kształty, które są zbudowane w piękne formy koncertującej bądź responsoryjnej muzyki. mamy przepiękny przykład demonstrowania walorów tekstu oraz jego artystycznego układu przez poszczególne powtórzenia, przez dialog pomiędzy głosami solowymi a głosami chóralnymi i z pięknym towarzyszeniem instrumentalnym, w której zgodnie z klasycznym stylem główną rolę odgrywają koncertujące skrzypce. Zatem dwie części litanii do Najświętszej Marii Panny skomponowanej w 1789 roku jako dowód na świetność polskiej religijnej muzyki klasycznej. Twórczość Józefa Zeidlera w interpretacji zespołu Concerto Polacco, zespołu Sine Nomine oraz wrocławskiego zespołu solistów La Ricordanza pod dyrekcją Marka Toporowskiego. A na kolejny wieczór także muzyki klasycznej. Zapraszam Państwa za tydzień. Do usłyszenia.